Rozmowy po udarze. Stop udarom. Zapraszam, Jacek Rozenek. Kiedy doznałem udaru mózgu, moje życie wywróciło się do góry nogami. Może byłoby inaczej, gdybym wcześniej wiedział więcej o tej chorobie i znał ryzyko jej wystąpienia. Jestem przekonany, że ta wiedza jest potrzebna każdemu. Dlatego rozmawiam z neurologiem, profesorem Bartoszem Karaszewskim, kierownikiem Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych. Zapraszam do wysłuchania cennych rad eksperta. Panie profesorze, kto jest w grupie ryzyka zachorowania na udar mózgu?
To jest pytanie, na które możemy odpowiedzieć w dwojaki sposób. Najpierw może postanówmy sobie, że zrezygnujemy z omawiania czynników ryzyka, na które nie mamy wpływu, no, takich jak na przykład wiek, z którym wiele nie da się zrobić. Natomiast z całą pewnością musimy bardzo dużo mówić o czynnikach ryzyka, których leczenie, odpowiednie postępowanie powoduje zmniejszenie szansy zachorowania na udar mózgu. I takim bardzo ważnym słowem a propos tych ostatnich, to jest, że zachorowują, odpowiadając wprost na to pytanie, osoby, które mają mnogie czynniki ryzyka. Rzadko jest tak, że pacjent, osoba ma tylko jeden czynnik ryzyka i to już stanowi o tym, że zachorowuje na udar mózgu. Te czynniki ryzyka i ich efekt kumuluje się i wtedy dochodzi do bardzo często do tegoż właśnie incydentu. Powinniśmy je sobie wymienić, te najważniejsze. To jest bardzo szerokie zagadnienie i czynników ryzyka, szczególnie na przykład rzadkich przyczyn udarów mózgu, jest bardzo, bardzo dużo. Tak? Jeżeli pacjent ma, tak jak powiedziałem, mnogie czynniki ryzyka, idzie do lekarza, rozpoznajemy je, odpowiednio leczymy, to możemy nawet do 90%, nawet o 90% ograniczyć ryzyko zachorowania u danej osoby pacjenta na udar mózgu.
No panie profesorze, to jak?
No właśnie.
90% to jest bardzo dużo.
To jest strasznie dużo, to jest bardzo dużo, dlatego powinniśmy o tym jak najbardziej rozmawiać i po prostu zachęcać osoby do badania się odpowiedniego i do prewencji pierwotnej. Pierwotnej dlatego, że mówimy o pacjentach, którzy jeszcze nie przebyli udaru mózgu, ale nie mniej ważna jest też prewencja wtórna u pacjentów, którzy przebyli udar mózgu, tak żeby nie doznali kolejnego incydentu. Wracając do głównego wątku, zaczynamy od najważniejszego, statystycznie rzecz biorąc, epidemiologicznie, czynnika ryzyka udarów mózgu, to jest nadciśnienie tętnicze. I tutaj od razu przy kolejnych czynnikach ryzyka będę robił może krótki komentarz. W większości, zdecydowanej większości przypadków łatwe do leczenia. Z drugiej strony również w zdecydowanej większości przypadków, szczególnie w pierwszych latach przebiegu tej choroby, nie dająca żadnych objawów. Czyli pacjenci mają podwyższone ciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie tętnicze i w żaden sposób to nie jest dolegliwe dla tych osób. Wobec czego nie motywuje do tego, żeby pójść do lekarza, żeby cokolwiek robić. Więc trzeba po prostu mierzyć ciśnienie albo prosić o to zwyczajnie w świecie swojego lekarza rodzinnego, zapytywać o to. Lekarz rodziny zawsze na wizycie to oczywiście robi, więc to jest też jego rolą, żeby samemu o tym pamiętać, taką prewencję prowadzić. To, co bardzo doradzam, mierzmy sobie ciśnienie. Domowe pomiary dobrym aparatem są bardzo dobrym wskaźnikiem i miernikiem ciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia tętniczego jednorazowy w gabinecie lekarza nie jest dobry. Powiedziałbym, że jest nawet nieco mniej wartościowy niż takie pomiary wielokrotnie robione domowe, dlatego że dochodzi do tego stres. Ciśnienie powinno się tętnicze mierzyć się w warunkach spokojnych, niezwiązanych z żadnymi sytuacjami stresowymi. Taką dla wielu pacjentów jest gdzieś tam też wizyta na przykład w poradni, więc wielokrotnie w ciągu różnych okresów dnia, doby, bo ono się też może zmieniać. Taki domowy wykonywany pomiar ciśnienia tętniczego jest świetnym pomysłem na to, żeby go zanotować i pokazać lekarzowi, który skonfrontuje to z innymi chorobami, które pacjent ma i powie, że okej, u tego pacjenta ma pan 130 na przykład na 85, nic z tym nie robimy, to jest ciśnienie nieco podwyższone, bo ono już jest podwyższone, nie jest idealne, ale nie ma pan innych czynników ryzyka, wobec czego nie włączamy żadnego leku, zmieniamy nieco tryb pańskiego życia i zmierzymy za jakiś czas.
Czy przychodzi pan do głowy jakiś kolejny czynnik.
Tak, oczywiście. Jest ich, ja powiem, że takich tych czynników, które stanowią tak populacyjne o tych 90% jest 10. 10 czynników ryzyka stanowi, upraszczając, choćby w takim dużym badaniu Interstroke, dużym epidemiologicznym badaniu dotyczącym właśnie ryzyka zachorowania na udar mózgu, stanowi o około 90%, to jest pewne uproszczenie ryzyka zachorowania. I o tych powinniśmy mówić. Idziemy dalej zatem. Choroby serca. To jest bardzo szerokie pojęcie i bardzo długo można by o tym mówić, ale wyselekcjonujmy sobie przynajmniej jedną taką niesłychanie ważną i ważny czynnik ryzyka udaru mózgu, to jest migotanie przedsionków. I to są bardzo specyficzne, pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca. W większości przypadków, podobnie jak w przypadku nadciśnienia tętniczego, nieme klinicznie. To znaczy pacjenci nie odczuwają. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać jakieś kołatania w klatce piersiowej na przykład. Czasem one są hemodynamicznie istotne, to znaczy, że powodują w trakcie napadu migotania przedsionków, mogą powodować spadek tym razem ciśnienia istotny i w tym momencie pewien stan, nawet niektórzy pacjenci mogą omdleć. Tak może też być, ale to jest rzadkość, to jest rzadko, to się często nie zdarza. Najczęściej one są bezobjawowe. I znów tutaj, jeśli chodzi o poza zwracaniem uwagi na te elementy, o których powiedziałem, czyli na przykład jakieś napadowe kołatania w klatce piersiowej, w większości przypadków, dodam też na marginesie, to nie będzie migotanie przedsionków, ale niech to sprawdzi lekarz. To jest bardzo ważny czynnik ryzyka i tak jak powiadam, nie jest to tak proste jak w przypadku nadciśnienia tętniczego, w sensie łatwej detekcji, rozpoznania tego. Może na marginesie dodam, że z tego właśnie powodu miejscem, w którym bardzo często rozpoznaje się po raz pierwszy w życiu pacjenta migotanie przedsionków, to, że ma napadowe albo nienapadowe, czyli tak już utrwalone migotanie przedsionków, są oddziały udarowe, co oznacza, że dowiadujemy się o tym czynniku ryzyka i pacjent się dowiaduje, niestety, już po tym incydencie, tak, którego chcemy unikać.
Znam takie przypadki.
I to jest niestety miejsce, w którym bardzo często tak się dzieje, że to jest to rozpoznanie tam pada, co ciekawe, nie w oddziałach kardiologicznych, tylko właśnie udarowych, a zatem związanych z neurologicznymi. I to jest bardzo ważna rzecz, o której dużo możemy mówić. Inne choroby serca oczywiście też, ale na razie to zostawmy i przejdźmy do kolejnych czynników ryzyka. Drodzy Państwo, oczywiście zaburzenia lipidowe, różne, czyli i nie tylko to, co się bardzo często, o czym się bardzo często mówi w przestrzeni medialnej, czyli nie tylko hipercholesterolemia, nie tylko podwyższony, nazywając to wprost, poziom czy stężenie, powinniśmy mówić biochemicznie, cholesterolu we krwi. To nie tylko to. Lekarz będzie wiedział, jakie badania zrobić. W jaki sposób temu zapobiegać? No po prostu trzeba robić regularnie badania prewencyjne, zapobiegawcze. To zwyczajnie badanie krwi robimy. Lekarz będzie wiedział, jaki, który panel zlecić. I to już jest raczej rolą lekarza. Tutaj też oczywiście też bezobjawowe, bardzo długo. Tak jak wszyscy, większość rzeczy, o których będziemy mówić, także tutaj. Hipercholesterolemia, zaburzenia lipidowe, hipertrójglicerydemia. Tam są też bardzo specyficzne w udarach mózgu czynniki ryzyka, apolipoproteiny, pewien stosunek bardzo konkretnych związków chemicznych. Chyba nie musimy w to jakby tego definiować bardzo dokładnie w przestrzeni takiej publicznej. Lekarz będzie wiedział, co zlecić. Trochę analogicznie do tego, co powiedzieliśmy w przypadku nadciśnienia tętniczego. Jeżeli te wartości są w niewielkim stopniu podwyższone, możemy próbować je najpierw modyfikować dietą, odpowiednią zmianą stylu życia. Często to nie będzie skuteczne i wtedy wchodzimy z bardzo skuteczną farmakoterapią.
Potrafimy sobie z tym poradzić. Jak często robić badania krwi?
To jest też pytanie w kontekście wieku, ale generalnie uprośćmy sobie, że, czyli krótko mówiąc, młode osoby oczywiście mają znacznie mniejsze ryzyko, wobec tego jest większe ryzyko, że ktoś będzie miał hipercholesterolemię w starszym wieku niż u młodego człowieka, jak zrobimy badanie krwi, że będzie. To ale oczywiste. Co rok to jest rozsądną, czyli rokroczne badanie jest rozsądnym gdzieś tam takim, myślę, kompromisem, ale z całą pewnością w populacji z innymi czynnikami ryzyka już chorującej, a więc na przykład u pacjentów z cukrzycą, można rozważyć jak najbardziej, a to już jest decyzja lekarza, częstsze wykonywanie tych badań. Ważne, żeby o tym nie zapomnieć. W przypadku tego obszaru szczególnie, rozpoczęcie leczenia o 3 miesiące później, wcześniej, rozpoznanie 3 miesiące później, wcześniej, nie ma większego znaczenia. Problemem jest to, że bardzo wiele osób, przepraszam za określenie, chodzi z czymś takim przez lata. I wtedy to ryzyko kumuluje się i wtedy mamy do czynienia z tragediami i pacjentami i tymi incydentami, z którymi pacjenci trafiają już do nas, do kliniki.
Mówiąc krótko, raz do roku badanie krwi.
Zróbmy raz do roku badanie krwi, a lekarz będzie wiedział, które badania dokładnie zlecić.
Następny
Tak. Czynnik. I następny czynnik ryzyka, już nieco trudniejszy w niektórych przypadkach do leczenia, to jest cukrzyca. Po prostu cukrzyca. Cukrzyca typu pierwszego, typu drugiego jest czynnikiem ryzyka bardzo ważnym udaru mózgu. Cukrzyca zmienia bardzo dużo, ale tu znów lekarz musi wiedzieć i wczesne rozpoznanie ma ogromne znaczenie. Czyli wczesna najpierw interwencja, znów tak samo jak w poprzednich przypadkach, najpierw interwencja związana z pewnym stylem życia, ograniczenia pewnych produktów. Później wchodzimy u pacjentów, którzy mają cukrzycę, trzeba odpowiednio wcześniej wiedzieć, kiedy wejść z farmakoterapią. Tutaj czas ma bardzo duże znaczenie, nie w takim sensie, że z dnia na dzień, natomiast opóźnienie tego ileś miesięcy już może mieć negatywny skutek z właściwym leczeniem cukrzycy. Możemy sobie poradzić naturalnie, szczególnie przez wiele pierwszych lat z cukrzycą, i świetnie to sobie robimy, natomiast nie wyleczymy cukrzycy. To rozpoznanie już stanowi o tym, że pacjent będzie z tą chorobą zmagał się całe swoje życie, ale przez wiele lat to nasze leczenie, które dąży nie tylko do tego, żeby były odpowiednie wartości glikemii, czyli cukru, glukozy we krwi, ale też żeby zapobiec różnym powikłaniom cukrzycy, to nasze leczenie przez wiele lat jest i będzie bardzo skuteczne, więc ta szybkość reakcji ma znaczenie. I tutaj znów wracamy do tego, w jaki sposób rozpoznajemy bardzo proste, banalne badanie krwi, które dokładamy do tego badania lipidogramu, tak to powiem, o którym mówiliśmy wcześniej. Wobec czego znów rola lekarza rodzinnego, a rolą osoby pacjenta jest to, żeby podejść do lekarza.
Czyli badanie krwi, znowu.
Znowuż badanie krwi. I to są te cztery takie podstawowe, bardzo duże czynniki ryzyka. I proszę zobaczyć, że w każdym wypadku, dlatego o tym powiedziałem, o ile je rozpoznamy i te wartości i bardzo szybko zwrócimy uwagę na problem, to naprawdę możemy prostą farmakologią, czyli prostym leczeniem farmakologicznym, zazwyczaj doustnym, tabletkami, możemy masywnie obniżyć to ryzyko zachorowania na udar mózgu. Kolejnym czynnikiem ryzyka palenie tytoniu. Niezwykle ważny, bardzo silny, bardzo istotny, przynajmniej w badaniu Interstroke. I wielu innych zresztą też. Nie skupiajmy się tutaj nad sposobem, po prostu trzeba rzucić palenie, ograniczyć. Dla niektórych pacjentów, osób jest to bardzo trudne, ale są już poradnie, które pomagają. Celowane, finansowane notabene przez NFZ, poradnie dla pacjentów uzależnionych od tytoniu i do nich trzeba się udać, jeżeli palimy. To jest bardzo ważny czynnik ryzyka. Jeżeli ten czynnik ryzyka kojarzy się z innymi, na przykład u kobiet przyjmujących także antykoncepcję doustną, hormonalną w takim sensie, ich skojarzyłoby się jeszcze z paroma innymi, może nie rozszerzajmy tego, czynnikami ryzyka, to jest to ogromny, ogromny problem. Palenie tytoniu zdecydowanie, bardzo duży czynnik ryzyka. Idziemy dalej. Bardzo ważnym elementem pośród tej dziesiątki jest, choć na pewno nie najważniejszym, jest odpowiednia ilość wysiłku fizycznego. Oczywiście rodzi się pytanie, co to znaczy odpowiednia. Poza tym zdrowych osób powiedziałbym, że im więcej, tym lepiej, ale wysiłek musi być odpowiedni, przy czym zawsze po konsultacji z lekarzem, to chcę podkreślić. Taka minimalna ilość, o której ja miałbym, którą ja miałbym zaproponować, to jest minimum 4 razy 40 minut, ale wysiłku tlenowego, fizycznego, tlenowego wysiłku.
No tak.
Zawsze po konsultacji z lekarzem podkreślam, byśmy nie zignorowali różnych chorób, które mogą tę ilość zmienić, tę wartość zmienić, ale to jest minimum. Dieta nieprawidłowa. Dość ogólne pojęcie i tego też nie będziemy rozszerzać, poza tym, że powiem bardzo ogólnie, że duża ilość warzyw, owoców, ryb.
Nieprzetworzonych produktów,
tak,
prawda?
To jest coś, na co należałoby zwracać uwagę. Tutaj nie mówmy o ilościach, bo wcale ich tak precyzyjnie, nie mamy precyzyjnych żadnych badań, które by nam mówiły o tym, że ile tego powinniśmy, jak dużo tego. To są ogólniki. Natomiast generalnie im więcej tych produktów, o których powiedziałem, z pewnym zastrzeżeniem co do owoców, które mają w sobie dużo cukru, glikemii, tak żebyśmy i mogą powodować glikemię u pacjentów, którzy mają na przykład cukrzycę, bardzo, bardzo ostrożnie pytajmy lekarza, jak mamy wątpliwości. Dieta jest wśród tych 10 bardzo ważnych czynników ryzyka.
A alkohol?
Nadmierne spożywanie nadmiernych ilości alkoholu jest czynnikiem ryzyka głównie udaru krwotocznego, tego rzadszego typu, rodzaju udaru mózgu. I z całą pewnością spożywanie alkoholu należy do tej dziesiątki najważniejszych czynników ryzyka, bo nie wyrzucamy z nich udarów krwotocznych, bo dlaczego mielibyśmy to zrobić? One się mogą równie źle, czasem gorzej kończyć w sensie rokowania pacjenta. Coś, co w niektórych badaniach, i mieliśmy taką erę, że zarzuciliśmy w którymś momencie stres i depresję jako czynniki ryzyka udaru mózgu. Zarzuciliśmy, bo rzeczywiście w niektórych badaniach nie wyszły te elementy jako czynniki ryzyka udaru mózgu, natomiast w badaniu tym dużym Interstroke, tak, rzeczywiście. I trzeba przyjąć, że tak jest, że stres psychospołeczny i depresja, i na podstawie danych, które dzisiaj mamy, trzeba przyjąć, że są wśród tych bardzo ważnych, tych dużych, ważnych, nie najważniejszych z całą pewnością. To by było gdzieś tam pod koniec tej dziesiątki, o której mówimy, ale na pewno trzeba przyjąć, że to są czynniki ryzyka udaru mózgu i obawiam się, że wśród tych wszystkich, o których dyskutujemy, nie z depresją, ale z takim stresem psychospołecznym związanym z pracą, życiem codziennym i tak dalej, tutaj będzie bardzo wiele osób będzie najciężej sobie poradzić, bo to by wymagało zmiany całego gdzieś tam, czy dużej części stylu życia, co może nie być proste i może być trudniejsze niż leczenie nadciśnienia w pierwszej fazie cukrzycy, hipercholesterolemii i tak dalej, i tak dalej. Nie powiedziałem jeszcze o otyłości, która jest związana z wieloma czynnikami innymi, o których powiedzieliśmy, bo jest związana i z dietą, i mówimy o takiej otyłości brzusznej przede wszystkim, czyli o relacji pas do bioder, takim wskaźniku. Kiedyś mówiło się o BMI, to w zależności od tego, które badanie znów weźmiemy, ale z całą pewnością ta otyłość brzuszna, czyli taka, w której ten wymiar jakby pasa jest znacznie większy niż wymiar bioder, znacznie większy, to ta otyłość jest największym i dużym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. I my to widzimy w klinice, tak szczerze powiedziawszy trochę, że tacy pacjenci rzeczywiście bardzo często się trafiają otyli. Więc z tym należy walczyć. Nie jest to proste, ale oczywiście się da.
Da się, zdecydowanie się da. A co robić, a czego nie robić, aby ustrzec się przed udarem mózgu?
Leczenie i albo zmiana stylu życia, która pozwala nam na osiągnięcie prawidłowych wartości w zakresie tych 10 czynników, to jest podstawowa i najważniejsza rzecz. Ale poza tym wymieńmy sobie coś, co jest szalenie ważne i nie zostało uwzględnione w tych badaniach z różnych powodów, o których powiedziałem. To są poprzedzające incydenty niedokrwienne. U wielu pacjentów, tak, to są TIA tak zwane z języka angielskiego, ale to są poprzedzające przejściowe incydenty niedokrwienne czy ataki niedokrwienne. W jednym z badań wykazano, że nawet 1/3 pacjentów ma taki incydent przed udarem. Czym on jest może najpierw? Dokładnie te same czynniki ryzyka, które doprowadzają do udaru mózgu, o których przed chwileczką dużo opowiedzieliśmy, też doprowadzają do tego incydentu. Czyli to jest udar tak naprawdę, to zaczyna się udar, przy czym pacjent ma o tyle szczęście, że dochodzi do szybkiego ustąpienia tych objawów bez żadnego leczenia, nawet bez kontaktu z ochroną zdrowia. Po prostu objawy udaru występują i po jakimś czasie, to mogą być minuty, ale to mogą być nawet godziny i wtedy też wciąż możemy to kwalifikować jako TIA w niektórych sytuacjach, jako ten incydent, jako ta choroba. Te objawy ustępują z różnych powodów, ale najprostszy powód jest taki, że bo taka jest etiologia udaru niedokrwiennego, że dochodzi do zamknięcia naczynia, tętnicy, która doprowadza krew do jakiegoś obszaru, jakiejś części mózgu. I w takiej sytuacji, jeżeli mówimy o TIA i o tym incydencie, dochodzi do autorekanalizacji, czyli ta skrzeplina, ten materiał zakrzepowo-zatorowy, który na przykład dotarł do tej tętnicy, on się sam, i teraz użyję słowa niemedycznego, rozpuścił. To jest możliwe. I niektórzy mają to szczęście, zresztą całkiem duża grupa pacjentów, pewnie 1/3, bo to też nie jest proste, tak, pewnie 1/3, bo w innych badaniach to mniej pacjentów, ale tak jak mówię, to zależy od tego, jak dokładnie pacjenta wypytamy, co się wcześniej działo i czy mamy tę możliwość. Jest to szczęście w nieszczęściu w jakimś sensie, jeżeli na to pacjent zareaguje. Jeżeli pacjent na to zareaguje, to my przyjmujemy takiego pacjenta do kliniki.
Jeżeli zareaguje, to znaczy przyjdzie do kliniki.
Przyjdzie i powie, miałem coś takiego.
To jest...
Nie, jeżeli zawiadomi pogotowie nawet. Tak? Jeżeli ktoś miał coś takiego i o tym może mówmy. Trzeba zawiadomić pogotowie.
Mówmy o tym, ale ja wydaje mi się, że miałem coś takiego jak DIA. Prawie straciłem przytomność, ale byłem przekonany, właściwie nie byłem przekonany, bo nie wiedziałem, co to jest, ale to było przed udarem. Dosłownie półtora dnia przed udarem.
Tak.
I jak mogłem pójść do pogotowia, skoro to trwało, powiedzmy, 30 sekund, taki stan omdlenia i potem wszystko wróciło do normy.
Tak, dokładnie tak to wygląda.
Proszę pozwolić mi dokończyć. Oczywiście. Jestem bardzo świadomym człowiekiem, bardzo świadomym pacjentem. Miałem wykonywane wszystkie badania. Byłem bardzo sprawny przed udarem. No to skąd może w ogóle przyjść do głowy, że to jest taki incydent udarowy?
Pacjent, który ma taki incydent, powinien być w trybie ostro dyżurowym, pilnym, mimo tego, że w danym momencie nie ma już żadnych objawów neurologicznych. W jego ocenie jest zdrowym człowiekiem. Powinien w trybie ostro dyżurowym trafić do oddziału ratunkowego, łamane oddziału udarowego. I my przyjmujemy takich pacjentów, tak jak każdy oddział udarowy, i robimy pełną diagnostykę. po to, że jest to, tak jak mówię, bardzo ważnym czynnikiem ryzyka tego, że w kolejnych dniach może się zdarzyć już duży incydent utrwalony, a my możemy, jeżeli znajdziemy coś bardzo szybko, w taki sposób zaproponować terapię, czy wykonać jakąś procedurę medyczną, albo włączyć jakieś leczenie, które nie dopuści, mówiąc wprost, do tego głównego, dużego incydentu. Warto zareagować i bardzo o tym mówić. Warto zareagować. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą my w oddziałach udarowych społecznie możemy zrobić. Nie tylko leczenie udaru, jak już ktoś zachoruje, tylko prewencja, czyli etiologizacja, znajdowanie, poszukiwanie przyczyn indywidualnych dla każdego i odpowiednie zareagowanie, albo jakąś procedurą medyczną, zabiegiem, albo włączeniem odpowiednich leków, farmakologią.
Dokładnie tak. A czy są jakieś inne jeszcze symptomy tego TIA?
Objawy TIA są takie same jak udaru mózgu, tylko że są przemijające, czyli mówimy o zaburzeniach mowy, afatycznych albo tak zwanej dysartrii, uprośmy, mowy bełkotliwej, która nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, bez żadnej infekcji pojawia się, trudność w mówieniu, takim mechanicznym, ale też afazji, czyli trudność zaburzeń mowy, które polegają na trudności w rozumieniu tego, co ktoś mówi, albo logicznym tworzeniu zdań, wypowiedzi. Upraszczając nieco, więc zaburzenia mowy, zaburzenia wzroku, pola widzenia, czyli na przykład jeżeli ktoś za nie widzi nagle na jedno oko, albo ma zaburzenia w połowicze tak zwane, czyli wypada nagle z pola widzenia połówka pola widzenia, po prawej stronie czy po lewej stronie, po jednej stronie pola widzenia pacjent, czy osoba przestaje widzieć nagle. I to może być izolowany objaw, bez żadnego innego, bardzo częsty. Tak może być, to może być udarem mózgu, jeżeli będzie utrwalone i tak pozostanie. Może być TIA, że na chwilę tak się zdarzyło, po pół godziny na przykład wróciło to do normy i pacjent nie reaguje, a to już był bardzo ważny sygnał. Oczywiście wszystkie zaburzenia, o których się bardzo często mówi, zaburzenia połowicze zaburzenia motoryczne, osłabienie mięśni twarzy po jednej stronie, z tym związane jest to, o czym się bardzo często mówi, z opadnięciem kącika po jednej stronie, osłabienie ręki, nogi, kończyny górnej, dolnej, powinniśmy powiedzieć, po jednej stronie siły mięśniowej zwyczajnie w świecie, jeżeli ona słabnie. To samo dotyczy zaburzeń czucia, drętwienia jak się pojawiają, bo czym innym jest siła mięśniowa, czym innym są zaburzenia czucia. Albo na przykład zaburzenia koordynacji jednej kończyny. Bez zaburzeń siły mięśniowej jest utrudnione na przykład umiejętność trafiania w jakiś przedmiot, sięgania po szklankę. Czyli te połowicze, asymetryczne objawy, które się pojawiają, motoryczne, czuciowe, bardzo mocno mogą wskazywać na to, że to może być udar mózgu. Szczególnie jak się pojawiają nagle, natychmiast, z chwili na chwilę. Tak więc to są te podstawowe objawy. Zawroty głowy też, o nich powinniśmy jeszcze dodatkowo powiedzieć. Ostre, nagłe zawroty głowy, chociaż one będą miały najczęściej przyczynę inną niż udary mózgu, ale zostawmy lekarzowi to rozróżnienie. Czyli tak samo jak udary mózgu, to chcę powiedzieć, mogą wyglądać TIA, dokładnie to samo, tylko że to będzie trwało minuty albo godziny.
Tak jest,
nie dłużej.
Ja to niestety potwierdzam. A jakie jeszcze współistniejące choroby mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru?
O tych największych już powiedzieliśmy. To TIA też było bardzo ważną rzeczą. Natomiast w mniejszym stopniu niż nadciśnienie tętnicze, choroby serca, te, które wymieniliśmy, przede wszystkim zaburzenia rytmu serca, gospodarka lipidowa, cukrzyca, to poza tym możemy wymienić w mniejszym stopniu zwiększające czynniki ryzyka dużo innych, takich jak na przykład choćby niewydolność nerek, różne choroby tkanki łącznej.
Ale co zrobić, aby obalać powszechne przekonanie, że udar mózgu może się przytrafić tylko starszej osobie? Już wiemy, że nie tylko starszej osobie.
Tak, to jest znów kolejna bardzo ważna rzecz i bardzo ważny mit, który pokutuje gdzieś tam społecznie. Ale zacznijmy od tego, powiedzmy, że rzeczywiście wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka udaru mózgu, to na pewno, ale pamiętajmy też o tym, że znów w zależności od tego, po które badanie sobie sięgniemy, 5 do 20% w niektórych badaniach, myślę, że to jest zawyżona wartość, osób zachorowuje na udar mózgu przed 45 rokiem życia. To jeżeli sobie w Polsce weźmiemy zachorowalność, przybliżmy sobie, 80 tysięcy rocznie, około tyle zachorowuje na udar mózgu, to jest bardzo dużo, to jest średniej wielkości miasto, chcę powiedzieć, każdego roku zachorowuje w Polsce. Jeżeli weźmiemy sobie z tego nie te 20% na pewno, ale przyjmijmy sobie na przykład pomiędzy tą jakąś taką wartość pośrednią 12,5 coś takiego procenta, to mamy 10 tysięcy udarów mózgu u ludzi w Polsce, którzy są poniżej 45 roku życia, gdyby to w taki uproszczony sposób zrobić. To jest znacznie więcej niż cała masa rzadkich chorób w Polsce, czy pacjentów zachorowujących na różne rzadkie choroby, o których się dużo więcej mówi. Więc niestety młode osoby też. I niestety widzimy pewnego rodzaju trend, że jest tego troszkę więcej. To to wciąż ginie w tym całym worku wszystkich udarów i tych udarów, które są głównie dotyczą starszych osób, ale widzimy pewnego rodzaju trend, że u młodszych osób ta zachorowalność rośnie. To nie jest jakiś szybki wzrost, ale oczywiście, ale tego jest jednak, trzeba powiedzieć, coraz więcej. Może to być związane z lepszą rozpoznawalnością i tak dalej, ale jednak tak jest.
A czy są jakieś powody, że te osoby są młodsze? Czasami to są dzieci.
Te czynniki ryzyka, które wymieniliśmy, one dotyczą coraz to młodszych osób. I tu jest problem. Coraz młodsze osoby zachorowują na cukrzycę, u coraz młodszych osób występuje nadciśnienie tętnicze. Tym samym u coraz młodszych osób rzeczywiście występują te zmiany lipidowe. Ja chcę też powiedzieć, że czynniki ryzyka zachorowania na udar mózgu u osób starszych, czyli ta klasyka, versus tych bardzo młodych, młodych dorosłych, tak definiujemy młodych dorosłych poniżej 45 roku życia, one są jakościowo, tak bym to nazwał, tożsame. To są te same choroby, poza pewnymi rzadkimi, ale w generaliach, upraszczając, to są te same. Ale ilościowe te relacje pomiędzy nimi są inne, bo na przykład u młodszych osób jeszcze większym czynnikiem ryzyka i ważniejszym są te zaburzenia lipidowe. Mniej młodszych osób ma nadciśnienie tętnicze, to nie jest aż tak dużym czynnikiem ryzyka, stosunkowo też dużym, ale nie aż tak dużym jak w przypadku starszych, więc to są te same czynniki ryzyka, upraszczając, natomiast one są troszeczkę inaczej w hierarchii gdzieś tam ustawione swojego znaczenia. Cukrzyca na przykład jest zdecydowanie ważniejszym i bardzo ważnym czynnikiem ryzyka u tych starszych osób, u młodszych no niewiele jest młodych osób, które chorują na cukrzycę. W takim populacyjnym rozumieniu to nie ma aż tak dużego znaczenia jako czynnik ryzyka udaru mózgu, jak u tych starszych osób. Czyli krótko mówiąc, to co powinniśmy wiedzieć, to myślmy o tym samym generalnie i mierzmy to samo. Tylko że w innej proporcji te elementy będą zaburzone gdzieś tam u młodych, a i versus u starszych osób.
Dobrze, mierzmy to samo i miejmy trochę zaufania do lekarza, prawda,
prowadzącego. Z pewnością. To jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o to, to mamy w Polsce pewnego rodzaju, i to badania pokazują, pewnego rodzaju problem, porównując się do krajów, ale takich Europy Zachodniej, gdzie w wielu miejscach to zaufanie lekarz-pacjent jest bardzo duże, lepiej wyrażone. Natomiast to jest niesłychanie ważne. Ufajmy temu, co mówi lekarz.
Dobrze. Panie profesorze, do kogo według pana należy kierować wiedzę o udarze mózgu, żeby zminimalizować, ustrzec przed nim jak największą ilość osób?
W pierwszej kolejności z pewnością do osób, które mają największe czynniki, najwięcej czynników ryzyka, a zatem jednak będą to osoby starsze. Ale to jest dość krótkofalowe, powiedziałbym, myślenie, postępowanie, bo rzeczywiście to bardzo pomoże. Natomiast tę edukację powinniśmy zaczynać bardzo wcześnie. Ja nawet jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby w szkołach już podstawowych, może średnich, to jest do dyskusji, ale był przedmiot, który się nazywa zdrowie. Zrezygnujmy nawet z części innych przedmiotów, nawet z części, przepraszam, muszę to powiedzieć, biologii, na rzecz przedmiotu zdrowie. Docelowo po wielu 10 latach te młode osoby, które nauczą się, co mają robić, co kontrolować, to społecznie dla każdej populacji byłoby to niesłychanie ważne. Więc owszem, powinniśmy celować do ludzi, którzy mają czynniki ryzyka odpowiednie, żeby wiedzieli i słyszeli miesiąc temu, co ja mam zrobić, jak mi się dzisiaj coś dzieje na tej zasadzie, ale to musi być wiedza trwała, a trwałą wiedzę zapewnimy, jak bardzo wcześnie wejdziemy na etapie edukacji. A jeszcze powiedziałbym, że to także dotyczy tego, że w przypadku udarów mózgu przecież bardzo często reagują osoby trzecie, drugie, osoby tak, drugie, trzecie, które gdzieś tam widzą na ulicy nawet, czy bliscy, a nie tylko bliscy, osoba, która gdzieś tam na ulicy widzi kogoś i nie wie, co ma zrobić, karetkę wzywa, ale może warto coś innego zrobić, w jakiej sytuacji. Wnuczki, a propos babcia, więc bardzo wcześnie powinniśmy tę edukację zaczynać, a udar mózgu jest jedną z takich obszarów, bo tutaj nie ma czasu na to, żeby szukać w Google, po prostu trzeba zareagować i wiedzieć jak i wiedzieć kiedy. Więc jest to jedna z najważniejszych obszarów, które warto edukować nie tylko medyków, ale społeczeństwo.
To jest piękna puenta. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Więcej informacji o udarze mózgu znajdziecie na www.stopudarom.pl i Facebook Stop Udarom.